Polki uzyskały prawa wyborcze przed Amerykankami i Brytyjkami, ale to wyrosło na jakimś tutaj gruncie. Na jakim?
Oczywiście na ziemiach polskich istniał ruch emancypacyjny, podobny do tego amerykańskiego i brytyjskiego, z tym, że oczywiście z własną specyfiką, ponieważ polskie emancypantki walczyły również o niepodległość Polski.
Zbrojnie również?
Zbrojnie również. Natomiast nie jest tak, że prawa wyborcze dostałyśmy w prezencie. Polskie działaczki emancypacyjne starały się o nie kilkadziesiąt lat.
W jaki sposób politycy przekonali się do idei, że kobiety w chwili odzyskania niepodległości powinny uzyskać prawa wyborcze?
To był ogromny wysiłek organizacji, które powstawały w czasie I wojny światowej. To była Liga Kobiet Pogotowia Wojennego i Liga Kobiet Galicji i Śląska Cieszyńskiego. To były pierwsze masowe kobiece organizacje na ziemiach polskich, liczyły kilkanaście tysięcy członkiń. I one wykonały ogromny wysiłek związany z pomocą legionistom i ich rodzinom. Taki wysiłek logistyczno-organizacyjny. Natomiast również równolegle cały czas podnosiły postulat równouprawnienia politycznego kobiet, czyli między innymi praw wyborczych. Ten ogromny wysiłek poniesiony przez nie w czasie I wojny światowej przede wszystkim, myślę, przekonał polityków. Natomiast ta tradycja walki o prawa wyborcze kobiet jest znacznie dłuższa niż I wojna światowa.
To między innymi udział zbrojny, ale też w jaki inny sposób Polki budowały początki niepodległości?
Metody działania były naprawdę bardzo różne. Od demonstracji, przez pisanie petycji, organizowanie wieców, przez codzienną działalność organizacyjną. Struktury, które często powstawały lokalnie w bardzo małych miejscowościach, też się włączały oczywiście w życie społeczne tych miejscowości i przekazywały postulaty organizacji emancypacyjnych. Więc też postulat praw politycznych dla kobiet zyskiwał coraz większą popularność.
Działania edukacyjne?
Działania edukacyjne, przede wszystkim też takie działania narodowe. Tutaj warto pamiętać o tym, że były różnice, jeśli chodzi o zabory, bo na przykład w zaborze austriackim była autonomia i tam język polski był urzędowym językiem w szkolnictwie czy w administracji. Natomiast w zaborze rosyjskim i w zaborze pruskim kobiety zajmowały się bardzo często tajnym nauczaniem. Czyli dbały o to, żeby dzieci mogły uczyć się w języku polskim.
Gdzie było większe zaangażowanie Polek? W którym zaborze?
Najsilniejszy ruch emancypacyjny zdecydowanie działał w Galicji, ale tam też były najlepsze warunki do działania. Tam można było organizować demonstracje, tam można było legalnie rozmawiać z władzami, wysyłać petycje, chociaż teoretycznie istniał zakaz aktywności politycznej kobiet.
Magda, dlaczego podejmujecie ten temat?
Bo jest bardzo ważny i nie wolno zapominać o herstorii.
Herstorii.
Herstorii, dokładnie tak.
Czyli perspektywy kobiecej.
Perspektywy kobiecej, o kobietach, żeby o nich nie zapominać, pamiętać, przywoływać postacie kobiety, które się do tego przyczyniły.
Jakie to kobiety tutaj na gruncie polskim i białostockim?
To oczywiście Dulembianka, która jako pierwsza startowała w wyborach do rządu, a lokalnie Klimkiewiczowa, Ostromęcka. Dla mnie takim odkryciem jest Puła Rakowska, Żydówka, która się tutaj urodziła.
Białystok może się pochwalić oddziałem Związku Równouprawnienia Kobiet Polskich, czyli oddziałem najważniejszej organizacji emancypacyjnej. No i w Białymstoku też dwie kobiety zostały wybrane w pierwszych wyborach do Rady Miasta. To jest bardzo ważna i zupełnie nieoczywista sprawa, dlatego że no nie było wcześniej tradycji udziału kobiet w samorządzie. To była Jadwiga Klimkiewiczowa i Julia Harzyńska. One w 1919 roku zostały wybrane jako pierwsze kobiety do Rady Miasta.
Podejmowały też tematy związane z kobietami, czy raczej takie ogólnonarodowe, ogólnomiejskie?
Podejmowały ogólnomiejskie tematy. Jadwiga Klimkiewiczowa też działała w zarządzie Rady Miasta i zajmowała się między innymi budżetem miejskim. Zresztą sprawowała mandat aż do 1930 roku.
Jaka była rola Polek Żydówek w emancypacji kobiet?
Żydówki były bardzo zaangażowane w taką działalność polityczną, między innymi na rzecz praw pracowniczych. Tutaj w Białymstoku żydowskie robotnice organizowały wiele strajków, między innymi w fabryce tytoniu Fajwela Janowskiego. Były przywódczyniami lokalnej struktury Bundu, czyli takiej najważniejszej żydowskiej partii robotniczej. Białystok to również kolebka syjonizmu i bardzo wcześnie, bo już w latach 80. XIX wieku tutaj istniała kobieca organizacja syjonistyczna.
Co z tamtych czasów pozostało do dziś, jeśli chodzi o prawa kobiet?
Prawa wyborcze zostały. Miejmy nadzieję, że nikt nie spróbuje ich odebrać. Natomiast na pewno ważna jest pamięć, przypominanie o tej historii. I myślę, że to ma ogromne znaczenie dla takiej współczesnej aktywności politycznej, aktywności obywatelskiej kobiet.
W jaki sposób?
Po prostu, jeśli znamy swoją historię, wiemy, że nic nie dostajemy w prezencie, że musimy o te prawa walczyć samodzielnie i też pilnować ich po prostu, żeby nikt nie próbował ich odebrać, daje to znacznie większą motywację do działalności społecznej i obywatelskiej niż sytuacja, w której ta historia kobiety jest zupełnie nieznana.